przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dziś przy gorącym stole mówimy o 9 maja przede wszystkim. Dzień, który historycznie, ale też bieżąco przynosi bardzo dużo tematów do rozważania. Myślałem, że będzie przede wszystkim mowa o Władimirze Putinie, o tym, co dzisiaj powiedział na Kremlu. Za dużo nowości tam nie padło, natomiast pojawiły się ciekawe odniesienia do tego, do tej sytuacji międzynarodowej. U nas w Polsce mam oczywiście na myśli obrzucenie farbą ambasadora rosyjskiego w Polsce, Siergieja Andrejewa. Będę o to też pytał gości dzisiejszego przy gorącym stole. No i tak, czas zdradzić w każdym razie, kto dziś zasiada w studiu przy Berwińskiego 5. Są z nami, z państwem, posłanka Lewicy Katarzyna Uberhan. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam również serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
No i przypomnę, że to są posłowie z okręgu poznańskiego. To ważne do powiedzenia, bo troszeczkę tacy koledzy, można powiedzieć, tak? W jakiejś mierze, jeśli chodzi o koleżeństwo, to zawsze są podobne sprawy, które jednak podobne spojrzenie powinny generować. No nic.
Łączy nas okręg, to na pewno.
No to okręg to koło, to już całkiem sporo. Dobrze, przepraszam, to były takie uwagi zupełnie na marginesie. Tak naprawdę chciałem mówić o takich rzeczach bardziej dalekosiężnych, no ale ta dzisiejsza scena z tym ambasadorem obrzuconym farbą, no nakazuje to jakoś skomentować. No i pytanie mam takie, czy państwa ten widok cieszy, martwi, bo bardzo różne głosy dziś usłyszałem, również ze strony przedstawicieli polskiej polityki. Część mówi, że to jest prowokacja. A jakie jest państwa zdanie na ten temat, pani poseł?
Na pewno jako przedstawicielka Lewicy też i też prywatnie osobiście nie popieram ataków, fizycznych ataków na kogokolwiek. Chociaż w tym przypadku trudno stawać w obronie ambasadora. Krzywda mu się koniec końców nie stała, to po prostu tylko farba. Wiadomo, że z jednej strony jest osobą, której przysługuje z racji sprawowanej funkcji, przysługuje szczególna ochrona, szczególny immunitet, ale jednak można odebrać to jako prowokację. Można odebrać jego... No, nie może przedstawiciel rosyjskiej, tak naprawdę rosyjskiej władzy w polskim mieście, w polskiej stolicy, która przyjęła tylu uchodźców, w której schronienie znalazły osoby uciekające przed wojną. No, nie można tego odebrać inaczej, zachowania ambasadora, jak po prostu prowokacje. I ta czerwona farba, do której zresztą do tego wydarzenia, do tego aktu przyznała się ukraińska dziennikarka i aktywistka, no, uważam, że jest to usprawiedliwione, jest zrozumiałe. Zresztą, panie redaktorze, tutaj drobna, prywatna wycieczka, tutaj nasz pan prowadzący też ma w swoim życiorysie taką historię z tym jednak zrzucaniem jajkami. I to
kto nigdy nie rzucał jajkami, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Panie pośle, ale... dziękuję za obronę. To się kiedyś nazywało nabiałowym terroryzmem, ale to było ćwierć wieku temu.
Ale to pan też to wtedy robił jako aktywista, dzisiaj jest pan dziennikarzem. Także to był akt sprzeciwu wobec tego, co się dzieje za wschodnią granicą i zupełnie tak naprawdę zrozumiały. To polski rząd powinien zawezwać teraz ambasadora tak naprawdę na dywanik i zwrócić mu uwagę, że jego zachowanie było niestosowne. A wiem, że paradoksalnie zadziało się odwrotnie. To rosyjski MSZ teraz oczekuje jakby, nie wiem, wyjaśnień, gwarancji.
Możliwości złożenia kwiatów,
tak, pod pełną
wyznaczonym
ochroną.
Przez siebie miejscu.
I to uważam też za nadużycie. A to oddaję głos panu posłowi, bo widzę, że już się wyrywa do głosu.
Też jakieś
nie wyrywałem się do głosu. Po pierwsze dlatego, że my bardzo niewiele wiemy na temat tego incydentu. To znaczy, wiemy oczywiście, kto to zrobił, ale nie wiemy, czy ta sprawa ma drugie dno, czy nie ma drugie dno. Działanie władz rosyjskich, wszystkich szczebli, jest prowokacyjne. No, sama wojna, sposób prowadzenia narracji przez Rosję, oskarżanie całego świata o przygotowywanie ataku na Rosję. No jest to wszystko bardzo prowokacyjne. Ale szczegółów tego wydarzenia nie znamy. Nie wiemy, czy ta pani była jakoś, czy to było jej indywidualne działanie, czy była to część jakiegoś planu i kto to zachowanie inspirował.
Ja widziałem tam więcej osób rzucających tak swoją drogą, bo sobie ten filmik
przyjrzałem. Czy to ma znaczenie dla dźwięku tej sprawy?
Ma oczywiście też to znaczenie, ale to jakby... Ten incydent, który widzieliśmy dzisiaj, wpisuje się w pewien szerszy problem. Jeśli zobaczymy w ostatnich tygodniach, jak wiele było spekulacji, co powie, co zrobi Putin, co zrobi Rosja, jak się sprawy będą rozwijać na Ukrainie, zobaczymy, że było tutaj olbrzymia ilość pomyłek, olbrzymia ilość bezwartościowych spekulacji. Więc wydaje mi się, że powinniśmy być powściągliwi, jeśli chodzi o takie mocne oceny. Druga uwaga jest taka, że nasza postawa, mówię o to Prawie Sprawiedliwości, a też mówię o mojej postawie, znaczy o moim przekonaniu, od wielu lat jest bardzo krytyczna wobec polityki rosyjskiej. No ale mimo to nie oznacza to, że uważam, że należy przedstawicieli innych państw, nawet nam wrogich, w taki sposób traktować, choćby dlatego, że za chwilę ktoś będzie traktował naszych ambasadorów, naszych przedstawicieli za granicą w podobny sposób. Uważam też, że na cmentarzach raczej powinniśmy unikać tego rodzaju zachowań. Jest to oczywiście incydent, który tak należy ocenić. Nie zmienia to faktu, że ten incydent nie powinien nas odciągać zbyt mocno od głównego tematu dzisiejszego czasu, to znaczy brutalnej, okrutnej agresji Rosji na Ukrainę. I absolutnie nie zmienia on nic z naszego nastawienia, potępienia agresji, a jednocześnie takiego działania na rzecz Ukrainy, politycznego, militarnego i humanitarnego.
To ja nie będę pytał, czy to była prowokacja, czy nie. Takie coś sugeruje na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie, który uważa, że ambasador Andrzejew po prostu zagrał w taką grę i chciał tej gry. Zapytam inaczej, czy ta sytuacja zmienia nasze stosunki z Federacją Rosyjską? Bo też pojawiły się takie komentarze, że to może na zupełnie inny poziom sprowadzić relacje między naszymi państwami. Przede wszystkim jeśli chodzi o to, co teraz zrobi Rosja.
To mało prawdopodobne. Nasze stosunki są już dziś tak napięte, że tego rodzaju wydarzenie może komuś służyć do tego, żeby po raz kolejny zwrócić uwagę na nastawienie Polski i Polaków względem Rosji, ale ono to już niewiele zmienia. Polska jest liderem pomocy dla Ukrainy. W związku z tym na liście państw nieprzychylnych Rosji, których polityka jest nieakceptowana w Rosji, jesteśmy na najwyższym miejscu albo jednym z kilku najwyższych miejsc. I takie drobne, jednak ostatecznie incydenty myślę, że tu niewiele zmienią.
Pani poseł?
To napaść Rosji na Ukrainę zmieniła wszystko w naszych relacjach i tutaj się muszę zgodzić, że te relacje już są złe. W tej chwili ja też słyszałam wiele głosów, że dlaczego Polska nie wydali ambasadora Rosji z naszego kraju. Prawda jest taka, że żaden z krajów na taki ruch się póki co do tego nie doszło, ale to prawda, że jako część Unii Europejskiej przecież bierzemy udział w sankcjach, również dokładamy się do tego embarga nakładana na Rosję. Mało tego, domagamy się i jako państwo, też my jako lewica od samego początku, znacznie silniejszych sankcji niż te, na które się tak dosyć, jednak powolnym tempie, bo ja uważam, że te niektóre reakcje są opóźnione, decyduje Unia Europejska. Także będąc takim orędownikiem tych sankcji, będąc krajem, który graniczy z krajem w stanie wojny, który przyjmuje osoby uciekające przed wojną i takim pomaga w takim zakresie, trudno być bliżej tego problemu i trudno mieć tak naprawdę gorsze relacje niż niż te, które już w tej chwili faktycznie mamy, czy mają inne kraje Unii Europejskiej. No to, tak. Że jesteśmy na tej pierwszej linii, tak na tej drugiej linii frontu, bo na pierwszej wiadomo, że jest Ukraina, ale Polska jest zaraz kawałek dalej.
No to trochę pokrywa się z tym, o czym mówiliśmy z posłem Wróblewskim przed programem, że nikt nie zdecydował się na razie na to, żeby wydalić ambasadora i obniżyć rangę stosunku.
Ale trzeba też powiedzieć, że to, jaki jest stosunek Rosji do Polski, no nie jest niczym nowym. No to wielokrotnie w ostatnich tygodniach i miesiącach przywoływane słowa Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku, no wskazywały, no dziś Gruzja, jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a w pewnym momencie przyjdzie czas na Polskę. No taka jest geografia, taka jest geopolityka. Rosja no, ma swoje priorytety, to są przede wszystkim kraje byłego Związku Radzieckiego, ale zaraz za tym kraje byłego obozu wschodniego. Polska w tym myśleniu rosyjskim no zawsze miała poczesne miejsce, bo z wszystkich tych najbliższych sąsiadów zawsze była największa. I to się do dzisiaj nie zmieniło.
Proszę Państwa, to na razie temat rosyjski zamykamy. Może jeszcze jakoś wyjdzie to pośrednio w dzisiejszej rozmowie. Dużo rozmawiamy od wielu tygodni o Rosji. A ja Państwa spróbuję na plotki namówić przede wszystkim o to, co słychać w korytarzach sejmowych na Wiejskiej. Bo pojawiają się głosy, że przedterminowe wybory parlamentarne to wcale nie jest taki nierealny pomysł. Już o tym się mówi, że o tym huczą korytarze sejmowe. Czy Państwo słyszeliście takie informacje? Czy to jest rzeczywiście coś na rzeczy?
Ja kilkanaście już razy słyszałem te informacje od 2005 roku. Opozycja co kilka miesięcy, a czasami nie tylko opozycja, takie plotki rozsiewa, takie dywagacje rozpoczyna. Czasami jest to znak, że zbliża się sezon ogórkowy. Czasami chodzi o to, żeby podgrzać napięcie. Prawie no, te spekulacje zawsze okazują się nieprawdziwe. No, z prostej przyczyny. No, są terminy konstytucyjne, w których odbywają się wybory i one się właśnie w tych terminach powinny
przemówił konstytucjonalista. Bartłomiej Wróblewski.
Pani dla mnie jest to pierwsza kadencja i jest bardzo, z tego co wiem, to że od kolegów, koleżanek z dłuższym stażem parlamentarnym bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o wydarzenia, jak zresztą wiemy, ale też dosyć charakterystyczna, jeżeli chodzi właśnie o wróżenie przedterminowych wyborów, bo pierwszy raz o tym zaczęto mówić już kilka miesięcy po rozpoczęciu kadencji. Także tak naprawdę ta cała kadencja, mam wrażenie, z jednej strony właśnie upływa w cieniu ryzyka czy groźby, czy może też chcianych momentami przedterminowych wyborów, a z drugiej strony właśnie w cieniu tych złych wydarzeń, których jesteśmy niestety świadkami czy
współuczestnikami. Ale Państwo tak ogólnie odpowiadacie, tak bardzo naokrągło. Ja pytam, czy ktoś Państwu coś szepnął na ucho w korytarzach sejmowych?
Przynajmniej po tych korytarzach, po których ja się poruszam, oczywiście cały czas się o tym plotkuje.
Ktoś z kimś obiad zjadł i gdzieś tam...
Padają różne daty, ale to jest wszystko cały czas jednak i tylko i wyłącznie w formie plotki. I czasami mam przekonanie, że te osoby, które o tym mówią, mogą nawet być przekonane co do tego, że to jest nieuchronne, że te przedterminowe wybory są nieuchronne, bo może słyszały to z jakiegoś pewnego źródła w swoim odczuciu. Tak. Ale czy to nie jest element takiej gry, to nie jest element dyscyplinowania parlamentarzystów? Mam czasami wrażenie, że to jest taki element gry.
To znaczy, ja myślę, że tu należy stosować taką myśl Clive'a Staple-Lewisa, wprawdzie dotyczącą szpiegów w czasie wojny, no ale czas jest taki właśnie. Mianowicie, że są szpiedzy, ale każde kolejne doniesienie jest nieprawdziwe. I trochę tak jest z tymi wyborami. Zdarzają się przedterminowe wybory, ale każda kolejna informacja na ten temat jest nieprawdziwa.
No dobrze, no ale mam przed sobą wypowiedź szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Terleckiego, który mówi, że klub Prawa i Sprawiedliwości, cytuję, jest bardzo zmęczony podjazdową wojną wewnętrzną. Zwycięża przekonanie, że trzeba odstrzelić tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się. No, panie pośle, to brzmi bardzo mocno. I to nie jest plotka, to jest zapisane, to jest wywiad oficjalny, którego udziela prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości.
to zawsze tak jest w polityce. Zresztą różne środowiska i różne cele. Tam, gdzie są koalicje, koalicjanci mają różne
stanowiska. Tam dyfarą mówią.
Tam można tak powiedzieć. Pamiętamy, że niejedna koalicja przez ostatnie 30 lat się rozpadła, ale ja tu mam nadzieję i wydaje mi się, że tak się tutaj nie stanie. No, Zjednoczona Prawica wygrywa kolejne wybory od prawie dekady, ponieważ jest zjednoczona. Dlatego jest różnorodna.
Już tak niepełna.
Mamy różne... ale jest środowisko nadal takie wolnościowe, zresztą sam w jakimś sensie do niego należy, przygotowując na przykład ustawę deregulacyjną. Więc są różne środowiska w ramach Zjednoczonej Prawicy i w niektórych sprawach mogą mieć swoje zdania. To nie oznacza, że rozpadnie się koalicja, że rząd nie będzie miał wsparcia w parlamencie. Wydaje mi się, że będą występowały różnice zdania, ale koalicja będzie trwała, bo taki jest interes Polski. Także on jest niezależny od tego, czy jest pandemia, czy jest wojna, czy są trudności gospodarcze związane właśnie z tymi wielkimi wydarzeniami w Europie w ostatnich latach, ale ponieważ te wydarzenia mają miejsce, to tym bardziej potrzebne jest odpowiedzialne i konsekwentne są konsekwentne działania i wydaje mi się, że to też są takie argumenty przeciwko nawet spekulowaniu na temat wyborów w czasie, kiedy te wyzwania są takimi wyzwaniami, z którymi przez ostatnie 30 lat się nie spotykaliśmy. Pani poseł Überhahn mówiła o tym, że ta kadencja jest specyficzna. Epidemii, tego pandemii nie było przez kilkadziesiąt lat, przez 100 lat w takim wymiarze.
Nie było wojny.
Nie było wojny przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I to wszystko powoduje, że raczej powinniśmy się starać odpowiedzieć na te wyzwania obecnego czasu, a nie zajmować się taką
profesor Terlecki,
spekulacjami.
To jest element dyscyplinujący?
No tak można powiedzieć, że jest to próba powiedzenia, że czas zakończyć wewnętrzne dyskusje na tematy, na bieżące tematy.
No to by się wpisywało w to, co mówiłam chwilę wcześniej, czyli to forma dyscyplinowania również w obrębie własnej koalicji tutaj w tej chwili rządzącej, już nie tak zjednoczonej. A marszałek Terlecki znany jest ze swoich kwiecistych wypowiedzi, znany jest ze swoich z używania mocnych i dobitnych słów. No i tak też było, tak też miało to miejsce i w tym przypadku, że było mocno konkretnie i na temat. Jak dobrniemy do końca kadencji, będzie oznaczało jeszcze tylko tyle, że skutecznie.
Ja państwa nie będę torturował spekulacjami. Ja ten temat wywołałem dlatego, że bardzo ważne głosowanie jest w Sejmie przed nami. I to nawet nie chodzi o wybór prezesa NBP, czy będzie nim Adam Glapiński. Chociaż to też pewnie jest jakiś rodzaj testu. Bardziej myślę o prezydenckim i części posłów PiS-u w projekcie ustawy reformującej sądownictwo, likwidującej Izbę Dyscyplinarną, no bo o to tak naprawdę chodzi. I mówimy jednak o pewnym konkrecie, dlatego że są w tej chwili dwa różne stanowiska, jeżeli o to chodzi. Jest stanowisko Solidarnej Polski, grupy posłów skupionej wokół Zbigniewa Ziobry, która krytykuje prezydencki projekt ustawy. No i jest zapowiedź, że ten projekt będzie głosowany, że będzie próba forsowania go. To jest głosowanie arcyważne. Także z punktu widzenia ewentualnego odblokowania funduszy z Funduszu Odbudowy i akceptacji polskiego krajowego planu odbudowy. Panie pośle, zatem to głosowanie i te supozycje gdzieś tam się w tym momencie spotykają mimo wszystko, no bo to będzie moment, kiedy mogą się rozejść te drogi, przynajmniej jeżeli chodzi o to głosowanie. Na razie tylko o tym mówię.
To rzeczywiście nie jest łatwe głosowanie, a sprawa nie jest w żaden sposób prosta. Bo gdyby chodziło tylko o dyskusję na temat zmiany sposobu, zmiany rodzaju odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, myślę, że można byłoby znaleźć kilka rozwiązań alternatywnych do Izby Dyscyplinarnej, które są dobre, co do których można mieć różne zdania, ale ostatecznie którykolwiek byśmy nie wprowadzili, to może dobrze to może dobrze działać. Ja tutaj jestem spokojny i uważam, że inicjatywa prezydenta w tym zakresie jest jedną z dobrych propozycji i cieszę się, że też jest szeroko popierana, przynajmniej w tym aspekcie dotyczącym Izby Dyscyplinarnej. I wiem, że, i wiemy też, że spełnia oczekiwania naszych partnerów z Europy. Ja uważam, że takie oczekiwania z Europy nasi partnerzy mogą mieć, dopóki są to oczekiwania polityczne. Natomiast nie zgadzam się, że one wypływają z jakichś przepisów europejskich. Tu mamy do czynienia z nadinterpretacją przepisów, co więcej z niebezpieczną nadinterpretacją przepisów.
Czyli tutaj mówi pan Zbigniewem Ziobrą.
Znaczy nie, to jest po prostu, jestem prawnikiem konstytucjonalistą i mówiłbym nieprawdę, gdybym z jakiegokolwiek powodu nad tą kwestią przechodził do porządku dziennego. W tym projekcie jest jedna natomiast rzecz, która jest moim zdaniem niebezpieczna, mianowicie mechanizm weryfikacji sędziów, ponieważ być może ja też tą obawę mam, że będzie to takie otwarcie puszki Pandory, to znaczy wprowadzenie mechanizmu, który na kolejne lata może utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencje tego są...
Sprawdzenie, czy sędzia jest niezawisły. Tak, strona postępowania
jeśli
może...
Jeśli w każdym procesie tego. O kradzież batona i o kradzież i o każde przestępstwo, w każdym procesie administracyjnym ten instrument zacznie być używany, no to rzeczywiście konsekwencje są trudne do przewidzenia. Dlatego uważam, że tutaj no, trzeba najwyższej roztropności. Ja rozumiem, że możemy mieć w różnych sprawach wiele różne zdania, ale troszkę stoimy przed tym samą dyskusją, jaka miała miejsce po 1989 roku. I jakkolwiek znowu należy do obozu niepodległościowego, krytycznego wobec państwa komunistycznego, też no, było dla mnie oczywiste jako prawnika, że nie możemy przechodzić, że nie możemy być rewolucjonistami. To znaczy nie było możliwości odrzucenia całego dorobku prawnego, orzeczniczego z czasów sprzed 1989 roku. No, powstała, mielibyśmy anarchię, więc to nie było możliwe. I tutaj takie niebezpieczeństwo jakby widzę. Uważam, realny problem. Dyskusja w naszym obozie jest między dyskusją, troszkę podsumowując, między tym, co słuszne, a tym, co możliwe w tym momencie.
Słuszne, co możliwe.
Ja nie widzę jej w takiej formie, jak to często w mediach jest przedstawiane, dobry, zły, tylko są no, różne punkty widzenia.
Ja bardziej patrzę na to z perspektywy spójności ewentualnie koalicyjnej, z tego punktu widzenia.
Ja mam nadzieję, że to już powiedziałem wcześniej, że mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak to zagłosuje w tej konkretnej sprawie, koalicja będzie nadal trwała, no bo to jednak jest cząstkowa, jedna ważna, ale cząstkowa sprawa.
Pani poseł, wy patrzycie na to z popcornem? Co tam się dzieje, czy nie?
Bo tak się składa, że akurat
chodzi jednak o ważne kwestie.
Pracujemy nad tym projektem ustawy w komisji, w której jestem członkinią, czyli Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I powiem szczerze, te prace idą bardzo powoli i momentami można by odnieść wrażenie, że są celowo spowalniane. Powiedziałam, że taka celowa obstrukcja i to ze strony nie mniej, nie więcej, ale właśnie przedstawicieli Solidarnej Polski. Solidarna Polska składa bardzo wiele, zresztą my też składamy bardzo wiele poprawek.
Czyli też robicie obstrukcję.
Nie, ponieważ zaraz powiem na czym, my złożyliśmy wszystkie projekty, nasze wszystkie poprawki i Lewicy, i Koalicji Obywatelskiej wspólnie z Lewicą złożone, i poprawki, też były poprawki PSL-u. Wszystkie te poprawki zostały złożone odpowiednio wcześniej, także przechodząc na komisję, byliśmy wszyscy z nimi zapoznani, mogliśmy się przygotować do tego, nad czym będziemy pracować. Co robi Solidarna Polska? W trakcie, bo no, zgodnie z regulaminem mają takie prawo, no i robią z niego użytek, pomimo przyjętej takiej, że powiem, dżentelmeńskiej zasady, że przedstawiamy te poprawki wcześniej, żeby każdy się mógł zapoznać. Posłowie Solidarnej Polski dokładnie w trakcie pracy nad projektem ustawy, nawet mało tego, przy każdym poszczególnym punkcie, paragrafie składają kolejny pakiet poprawek.
Pani poseł, ale ja mam dobrą pamięć. Ja pamiętam głosowania i pan poseł Wróblewski może pamiętać, kiedy był sprawozdawcą w kilku sytuacjach, kiedy to opozycja robiła całe wrzuty.
1300 poprawek na
pamiętam,
przykład.
To tak tylko mówię, że to nie jest tylko Solidarna Polska.
Dobrze, powiem tylko,
tak, tylko, że,
ale powiem
tylko rozmawiamy, jest... pani poseł, tylko rozmawiamy o didaskaliach, które no mogą, o smaczkach, można tak
ale
powiedzieć.
Ale coś w tym jest.
Można tak powiedzieć, natomiast...
Tylko, że to nie jest opozycja, macie państwo wewnętrzną opozycję w obozie rządzącej prawicy.
Dyskusja na temat jakiejś konkretnej sprawy ma służyć temu, żebyśmy wypracowali najlepsze rozwiązanie dla Polski, które, no bo jakby jedną rzeczą jest oczywiście to, żeby środki europejskie, które się Polsce należą i które powinny od dawna być, płynęły do Polski, a inną rzeczą jest też, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie przyjąć rozwiązań, z których powodu będziemy cierpieć i tysiące ludzi będą.
To ja zapytam o tę jedną rzecz.
Gdy ich sprawy są rozpatrywane w sądach.
Ja wracam tylko, chociażby tylko do tych poprawek, że efekt tego jest taki, że musimy robić przerwy w posiedzeniach komisji. Mhm. Biuro Analiz Sejmowych też nie ma czasu z nimi się zapoznać w trakcie, no bo dostaje je w trakcie posiedzenia komisji, trzeba zrobić przerwę, to wydłuża pracę, ale jaka jest puenta tego? Koniec końców te poprawki i tak nie przechodzą, ponieważ opozycja jest przeciw, posłowie z prawej strony są przeciw, poprawki opozycji też nie przechodzą, bo to akurat niezjednoczona opozycja jest zjednoczona i wszyscy głosują przeciw. Jaki jest tego finał? Myślę, że pan prezydent się cieszy, bo jego ustawa przechodzi bez zmian. Póki co jesteśmy tak naprawdę na początku, cały czas początku tej ustawy, początkowych paragrafach i przechodzi bez zmian.
To ja zapytam o to jeden z punktów z prezydenckiego projektu ustawy. To, o czym mówił pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Rzeczywiście, czy nie ma tam zagrożenia pewnego zaczopowania sądów, które i tak nie są specjalnie wydolne w naszym kraju? Myślę o tym teście na niezawisłość sędziów. Tego, że może zażądać tego po prostu ktoś, kto, nie wiem, przegra rozprawę tego batonika, o którym mówił poseł Wróblewski.
Ten zapis jest wydaje się niezrozumiały i niepotrzebny. Z drugiej strony wiem, że jedną z poprawek Solidarnej Polski ma być jeszcze chyba skomplikowanie tej procedury. W ogóle, jeżeli chodzi o projekt prezydencki, to jako Lewica mamy do niego zastrzeżenia. Ja też osobiście uważam, ja w początku to mówiłam, że on nie likwiduje problemu, ponieważ w miejsce Izby Dyscyplinarnej po prostu mamy inną izbę o zmienionej nazwie. To tak jakby Urząd Skarbowy zamienić jak Skarbowy Urząd.
Mamy
też tych sędziów pozostawionych w tym systemie, bo na przykład w projekcie Lewicy, który tak naprawdę jako jedyny projekt likwidował w 100% Izbę Dyscyplinarną, a sędziowie w niej zasiadający, orzekający, mieli być przeniesieni w stan spoczynku. Tutaj mamy rozwiązanie, które pozwala na przeniesienie tych sędziów do innych izb. Oczywiście część może przejść... Oni przychodzą do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, ale też mogą przejść do innych izb Sądu Najwyższego,
co
problemu nie rozwiązuje.
Sądzę,
proszę, żeby wielu z naszych słuchaczy rozumiało, o czym rozmawiamy. Dlatego, że dotykamy już kwestii bardzo, bardzo szczegółowych. Ale teraz tak. Zasadnicza myśl jest taka, żeby odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów była rozstrzygana przez grupy, przez składy sędziowskie losowane spośród sędziów Sądu Najwyższego. Uważam, że jest to rozwiązanie, które nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że jest to dobre rozwiązanie. Daje szansę na realną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, a jest odejściem od tego systemu, który nie wszyscy dzisiaj akceptowali. To, co mówiła pani poseł, mianowicie o to, żeby dla innych zawodów prawniczych, tym ciałem, które rozpatruje to w Sądzie Najwyższym, była Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która ma jednak inny status prawny, inną pozycję prawną niż Izba Dyscyplinarna. Wydaje mi się, że jest też to rozwiązanie, które samo w sobie nie budzi żadnych wątpliwości. Co do tego, co z sędziami, którzy orzekali w Izbie Dyscyplinarnej, ja państwu powiem, że uważam, że wszyscy sędziowie powinni orzekać do 65 roku życia. Nie powinno być żadnych przedłużeń dla żadnej grupy sędziów, ale w żaden sposób nie powinniśmy stwarzać mechanizmów, by 45-letni sędziowie przechodzili na stan spoczynku i do końca życia pobierali 10 czy 15 tysięcy złotych na rękę, dlatego że w pewnym momencie były jakieś tutaj dyskusje, napięcia polityczne. Ci sędziowie powinni dalej orzekać, ci sędziowie powinni dalej pracować i takiego mechanizmu, aby przedwcześnie ktoś mógł przechodzić na stan spoczynku, nie powinno być, bo dlaczego mieliby korzystać z tego sędziowie, a nie na przykład pracownicy, a nie na przykład nauczyciele, czy jakakolwiek inna grupa społeczna nie miałaby przechodzić na emeryturę w wieku 45 lat czy 50 lat. Więc uważam, że tego rozwiązania być nie powinno i nie jest w interesie wymiaru sprawiedliwości polskiego społeczeństwa spekulowanie na ten temat.
To ja zapytam Państwa,
czy... Jednym z problemów jest nie tylko Pani Izba Dyscyplinarna, ale też Krajowa Rada Sądownictwa. I tutaj, jeżeli chodzi o tych sędziów, ja wiem, że Pan poseł obraca czołami, ale mamy wyroki z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a zasiadające tam ludzie
pytanie,
nie są sędziami.
Ile może Trybunał Sprawiedliwości Unii, bo o tym też mówi Zbigniew Ziobro, że to jest...
To jest na rozwiązanie tego problemu, bez rozstrzygania, czy są tymi sędziami, czy nie. Po prostu odsuwamy
technikalia
i rozwiązujemy
odsuwam
ten
na razie
problem.
Na bok.
A jeszcze chciałam się tylko jednym zdaniem odnieść do kwestii losowania sędziów. Też uważam, że jest to dobre rozwiązanie, tylko w projekcie prezydenckim i taką poprawkę też jako Lewica złożyliśmy, nie rozumiemy, po co tak naprawdę udział prezydenta w tej całej historii. Wystarczy samo losowanie, nie muszą być to osoby wskazywane przez prezydenta. To nie jest potrzebne.
Pani poseł, proponuję, żebyśmy technikalnie odłożyli. I ważne pytanie, które tak naprawdę do tego wszystkiego, o czym mówimy, się sprowadza. Czy jest realna szansa na szybkie odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy, unijnego funduszu? Mówię oczywiście o tych zobowiązaniach, które państwa członkowskie zaciągają, bo to jest pewien rodzaj jednak w dużej mierze pożyczki. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że te rozmowy są na etapie zaawansowanym, zarówno jeżeli chodzi o koalicję, tutaj oczywiście mowa o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, szeroko rozumianym, w obozie Zjednoczonej Prawicy, jak również z Komisją Europejską. No i pytanie takie, że na ile to jest optymizm urzędowy, a na ile rzeczywiście gdzieś to się posunęło, bo też takie głosy się pojawiły, że zmienił się ton w Brukseli, że jest bliżej tej decyzji do odblokowania tych środków. Pani poseł.
Słyszymy o tym od wielu tygodni, że jest bliżej do tej decyzji, ale cały czas tych środków nie ma, bo jest bliżej, o ile zostanie przeprocedowany ten projekt, o ile zostanie zlikwidowana
Izba. Premier mówi o połowie maja, podaje konkretny termin.
No jest to, będziemy z tych słów rozliczać. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Uważam, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są Polsce potrzebne.
A nie jest tak, że należą nam się jak psu zupa?
W pewnym sensie tak, bo Lewica jako właściwie chyba jedyne ugrupowanie na opozycji głosowało za europejskim funduszem, za środkami z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Środkami, które były i są
szkoda
nam potrzebne.
Szkoda tylko, że europosłowie Lewicy
pandemii
głosowali teraz za ale krokami stanowczymi wobec
rządu. To jest kwestia, bo tu się rozbijają dwie kwestie. Z jednej strony uważamy, że Polsce należą się środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Z drugiej strony wpisana tam zasada praworządności jest jak najbardziej właściwa, jest słuszną zasadą i w obronie zasady praworządności.
Ale ona miała dotyczyć korupcji, jeżeli ja dobrze...
Miła pani poseł, jedna rzecz. Wstyd, wielki wstyd, że posłowie Nowej Lewicy, Marek Belka, Robert Biedroń, Łukasz Kochut i Leszek Miller, niestety z Wielkopolski, a także Sylwia Spurek i Róża Thun oraz Platformy Obywatelskiej Danuta Hübner głosowali przeciwko Polsce, przeciwko temu, żebyśmy dostali pieniądze, które się należą polskim Polakom, ponieważ płacimy składkę, otworzyliśmy rynki dla firm niemieckich. To jest działanie w interesie innych państw, przeciwko polskim interesom polskich obywateli. Wielki, wielki wstyd i bardzo niemądre działanie. Możemy się różnić w wielu sprawach,
Przed chwilą rozmawialiśmy o wymiarze sprawiedliwości. Mimo, że te sprawy nas różnią, była to normalna, taka kulturalna, bym powiedział, też merytoryczna dyskusja.
I za to pani bardzo
techniczna i za to serdecznie pani dziękuję. Ale nie możemy tolerować takiego zupełnie sprzeciwiającego się interesom Polski i polskich obywateli zachowania posłów Nowej Lewicy. Absolutnie wstyd dla posłów, europosłów Belki, Biedronia, Kohuta, Millera, Tun, Spurek, Hübner.
Ja jeszcze raz powtórzę. Polscy parlamentarzyści z Nowej Lewicy i z Lewicy Razem zagłosowaliśmy za Europejskim Funduszem Odbudowy w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, za co oberwało nam się okropnie, ale zrobiliśmy to z pełną świadomością i z pełnym przekonaniem, że są to środki, które są Polsce, Polkom i Polakom potrzebne, na które jako kraj czekamy. Odpowiadaliśmy na zarzuty, że przecież dajemy tutaj pieniądze na kampanię wyborczą Prawu i Sprawiedliwości. Odpowiadaliśmy, że moment, ale są te środki wpisane na zasada praworządności, więc przy okazji, jeżeli będzie ryzyko jakichkolwiek nadużyć, czy ryzyko jakiegokolwiek łamania prawa, zasady praworządności, zabezpieczają nas na tym poziomie Unia Europejska, Komisja Europejska nas zabezpiecza, wprowadzając ten mechanizm. I teraz to, co obserwujemy, to właśnie działanie tego mechanizmu, zasady praworządności. Tutaj w tym konkretnym przypadku rozbija się to wszystko niestety o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, której działanie jest niezgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nakazała najpierw zaprzestanie działania tej firmy, a teraz jej likwidację. Jeżeli to zrobimy, te środki zostaną odblokowane. Dlatego musimy, skoro wspólna sprawa ważna dla nas wszystkich, musimy to zrobić.
Dla tego rodzaju szantażu. Tak jak powiedziałem, jako Polska płacimy składki, otworzyliśmy rynki dla niemieckich, francuskich, holenderskich, belgijskich firm. Te pieniądze należą się Polsce i blokowanie ich w jakikolwiek sposób nie ma podstaw w traktatach europejskich, a jest wielkim wstydem, jeśli polscy posłowie w Polsce wybrani wspierają jakiekolwiek działania, jakichkolwiek instytucji zagranicznych, żeby ograniczyć te pieniądze dla Polski.
Co prawda Unia Europejska rozpoczęła swój żywot jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali i rozpoczęła swój żywot jako wspólnota gospodarcza, to pamiętajmy, że Unia Europejska to nie jest tylko bankomat i to nie jest
ale
tylko
o jakim
kwestia
bankomacie
gospodarki.
Pani mówi? Wszyscy składamy się na budżet Unii Europejskiej. Polska płaci miliardy euro. To nie Polska jest największym beneficjentem.
W dużo większym stopniu
niemieckie, hiszpańskie, włoskie, francuskie firmy korzystają w Polsce z tego w krajach zachodnich, ale to nawet nie o to chodzi. Nie będzie lepiej w Unii Europejskiej, jeśli tego rodzaju finansowe szantaże będą stosowane.
Ja słyszałem też, że jest silne lobby, na przykład wśród niemieckich przedsiębiorców, żeby jednak odblokować środki, dlatego że też transakcje w Unii Europejskiej to jest system naczyń połączonych, te pieniądze jakoś wracają też na niemiecki rynek. Przedsiębiorcy niemieccy chcieliby z tego korzystać. Pamiętam też ten moment negocjacji, kiedy pani poseł mówiła o tym, że Lewica głosowała za Funduszem Odbudowy. Tam były konkretne warunki postawione. Pamiętam, jak Włodzimierz Czarzasty mówił o na przykład wsparciu szkół powiatowych, szkolnictwa zawodowego, tego typu rzeczach. To są konkretne rzeczy. Na to się wszyscy umawiali, dlatego zastanawiam się, po co jest w takim razie takie rezolucje, które mimo wszystko blokują to, bo te pieniądze mają iść na konkretny cel, na konkretne sprawy. Myślę sobie też o inflacji, o tym, że być może te środki można byłoby teraz wykorzystać do tego, być może niedługo poznamy oferty dla kredytobiorców w naszym kraju, jakieś działania osłonowe.
Czy jutro rząd ma chyba przedstawić?
Ma przedstawić. Dzisiaj tego tematu nie poruszałem. Ja po prostu stawiam pytania konsumenta, obywatela
przeciętnego. Niestety część polskiej opozycji ma te takie totalne szaty sprzeciwu. Na złość rządowi niech Polacy nie dostaną pieniędzy, które się im należą.
ale to nie może być też tak, że pieniądze są okej, okay, ale wartości euro jest okej, okay, ale już europejskie wartości i zasady, które wynikają wprost z podpisanych przez Polskę traktatów, już nie. I tutaj musimy być pryncypialni w tych kwestiach, ale cały czas będę podkreślać i powiem jeszcze, mało tego, że powinniśmy otrzymać środki z Europejskiego
Funduszu
Odbudowy,
to pryncypialna w interesie,
to powinniśmy też, lewica od samego początku, też domaga się od Unii Europejskiej dodatkowych środków na przykład pomoc uchodźcom, czego też się nie doczekaliśmy. Doczekaliśmy się zgody na przeksięgowanie pieniędzy z pieniędzy z polityki spójności.
I to też nie jest zbyt wysoka suma.
Ale to nie jest
suma,
dobre, dlatego że kwota jest niewystarczająca, ale w środku Wielkopolski w ogóle nie ma to sensu, ponieważ mamy te środki już zadysponowane i wykorzystane, więc my nawet nie mamy w Wielkopolsce czego przeksięgowywać z tego.
To jeszcze jedno pytanie, proszę Państwa, kończąc powoli. Czy jest w takim razie wizja taka, że może po prostu Polska odstąpić od Funduszu Odbudowy, czy nie? Czy już się podpisała? Nie ma możliwości tego, żeby się wycofała, jeżeli nie dostanie tych pieniędzy? Bo to są tak naprawdę w dużej mierze pieniądze pożyczkowe. Polska gwarantuje te pożyczki.
Mniej więcej to jest połowa, to są granty, połowa to są pieniądze, to jest rzeczywiście pożyczka. Co do pożyczek można się zastanawiać, co do grantów, to tak jak środki budżetowe, to się po prostu nam należy. I tutaj,
ale czy w ogóle jest taka opcja?
Jeśli powinniśmy być pryncypialni, to co do tego, że bez żadnych warunków i bez przedłużania tej sprawy te pieniądze powinny być wypłacane. I każde działanie, które to opóźnia, utrudnia, jest działaniem przeciwko codziennym interesom milionów Polaków. I tutaj pani poseł, tak jak bardzo chętnie mogę toczyć długie dyskusje, jak co zrobić, by było więcej zgody i porozumienia, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Tak, i w sprawach poznańskich także. To w sprawach tej takiej zasadniczej, pieniędzy europejskich, to uważam, że to zachęcam Państwa do przemyślenia tego stanowiska, bo to na pewno nie służy spójności Unii Europejskiej. To raczej wywołuje napięcia, pokazuje, że są obywatele pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii, a Polaków próbuje się, po części głosami niektórych lewicowych, liberalnych europosłów, zepchnąć do tej kategorii Europejczyków drugiej czy trzeciej kategorii. I na to nigdy nie powinniśmy się godzić.
Proszę Państwa, czy ta wojna na Ukrainie jednak wróciła trochę w naszych ostatnich zdaniach. To trochę nie zmienia sytuacji, że tak się naprawdę kłócimy o te pieniądze, o tę praworządność, a dziś w sytuacji takiej, jaka jest, też tego, o czym mówimy, pomocy dla Ukrainy, Ukraińców, którzy tu mieszkają, po prostu to jest priorytet, który tak naprawdę powinien być kluczowy przy przyznawaniu jakichkolwiek
Panie
środków.
Panie redaktorze, ale wartości nie przestają być wartościami tylko dlatego, że zmieniają się
okoliczności. Wartość ludzkiego życia, to jest chyba najważniejsza wartość. Tak się zastanawiam.
Wartości nie przestają być wartościami, dlatego błąd popełniła Lewica i Platforma Obywatelska, kiedy toczyła się wojna w Gruzji, kiedy tysiące ludzi w Czeczenii było prześladowanych, przechodząc do porządku dziennego nad wartościami, robiąc interesy z Putinem, wspierając rządy niemieckie, francuskie i inne,
ja
w tym, aby takie interesy były robione.
Początek konfliktu w Ukrainie to 2014, od 2005 mamy jednak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś robił interesy,
była przerwa na 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej.
Polskiego Stronnictwa Ludowego, które miały takie prorosyjskie nastawienie w każdym razie po roku 2007 i po 2010 także. To jest sprawa oczywista. Akurat Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie miało od 20 lat bardzo jednoznaczne wątpliwości, które w Polsce i za granicą konsekwentnie przedstawiały.
Od 2015 to już 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
To ja na koniec rezerwuję sobie puentę międzynarodową. Powiem tylko, że dziś Władimir Putin nie wypowiedział wojny Ukrainie, nie ogłosił powszechnej mobilizacji, czego niektórzy się spodziewali. To jest optymistyczne, ale jednocześnie nie powiedział, że cokolwiek się kończy, że ani razu nie padło określenie Ukraina w ogóle. Także pytanie, czy w ogóle Ukraina jest dla Władimira Putina bytem, który zasługuje na niezależność i samodzielność. Zdaje się, że ta wojna po prostu tak szybko nie wygaśnie, a Władimir Putin to nie jest osoba, która ma ochotę na cokolwiek odpuszczać i przyznawać się, może to był błąd.
nie sądzę, żeby coś takiego padło. Raczej spodziewajmy się eskalacji działań. No i jak zawsze w takiej sytuacji warto apelować o jedność klasy politycznej.
Dzisiaj robimy, co się da.
Doceniam okręg 1.
Posłanka
Katarzyna Uberhan, Lewica, poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość Poznańscy. Posłowie gościli dzisiaj przy gorącym stole. Dobry wieczór. Dobrego wieczoru.
Dobry.
Przy gorącym stole.